Pięknie. Nie muszę rozpiski włączać,
nie,
ani
nic.
Rewelacja.
Wspaniale, prawda? To co, zaczynamy?
Uwaga, czasem rzucamy mięsem.
Cześć czołem, witajcie na Grubych Rozmowach, odcinek 45. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, a ze mną jest dzisiaj Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz.
Cześć, zapomniałem się zważyć w nowym roku, bo może przytyłem. Powiem ci, że jest nadzieja, że może z kilogram nawet przytyłem, także coraz bardziej potwierdzone naukowo są te grube rozmowy, bo jeśli mogę być dalej chudy, ale jeśli przytyłem, to się coraz bardziej nadaje, więc...
No to dobrze, to się dobrze składa, bo temat rozgrzewkowy dzisiejszego odcinka jest właśnie o grubych, to znaczy inaczej, skoro są to grube rozmowy, to wręcz wypadałoby. Słuchaj, ostatnio zauważyłem, że ja nie byłem gruby całe życie. Znaczy, śmieję się oczywiście, że nie byłem gruby całe życie, ale człowiek już zdążył zapomnieć o tym. Ale wysyłałem wam te zdjęcia, nie? Sprzed 10 lat.
Właśnie, sprzed 10, ale całe życie to tak liczysz od ukończenia, nie wiem, 18 roku, nastolęctwa, czy nie wiem, 10-latka.
No, ja byłem całe życie szczupły bardzo, wręcz chudy jak patyk momentami.
Czyli za dzieciaka też?
Tak, oczywiście, ja byłem bardzo szczupłym gościem i pamiętam, że gdzieś tam jako 20-latek mniej więcej zacząłem troszeczkę nabierać większej tężyzny, wiesz, i troszeczkę może też na buzi trochę przybrałem, nabrałem i tak dalej. Pamiętam, że kiedyś była taka sytuacja, że wybraliśmy się na domówkę do moich koleżanek, do takich sióstr i przyszedł ich ojczym, który mnie dawno nie widział i mówi do mnie, ale ty przytyłeś mocno. I ja pamiętam, że byłem wtedy w szoku, bo pomyślałem sobie, że jestem gruby, zresztą... Parę osób mi tak na przestrzeni tych lat tam jako 20-latek zwracało uwagę na to, że ja przytyłem i mi się wydawało, że jestem gruby, wiesz. A teraz jak ja patrzę na te zdjęcia, jak ja miałem 20 lat, to ja wyglądałem jak ty. I wiesz, i generalnie rzecz biorąc, nie wiem, czemu ludzie mówili mi, że ja przytyłem, co jest bzdurą. Ja jeszcze jak miałem 30 lat, to byłem szczupły. Zacząłem dopiero, wiesz, po 30 nabierać, no bo niestety nie oszukujmy się, ale siedzący tryb pracy plus niezdrowe jedzenie, a tak to u mnie wyglądało przez wiele lat, spowodowały to, co spowodowały, nie? I wiesz, i teraz tak patrzę wstecz, patrzę na te zdjęcia z moich 30 urodzin i myślę sobie, kurde, jaki szczupły gość w ogóle, wiesz. Co też jest przerażające, nie? Że w przeciągu tam dekady udało mi się tyle przybrać kilogramów, ale jak sobie pomyślę, że jak miałem 20 parę lat i ktoś mi mówił, że ja przytyłem, to sobie myślę, ej. Pamiętam, że nawet, wiesz, miałem jakieś takie problemy z tego powodu, może nie kompleksy, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy sobie myślałem, kurczę, ej, naprawdę przytyłem? Ojej, no co tutaj się dzieje, wiesz. Czasami warto się zastanowić, zanim coś się komuś powie.
A w ogóle to taka, mogę zrobić wkrętkę naukową a propos tego i a propos osób, które tego słuchają, bo jeden z najczęstszych w ogóle mitów jakichkolwiek dotyczących, powiedzmy, tycia w późniejszym okresie, jak jesteś coraz starszy, jest taki, że zwalnia metabolizm, nie? Ludziom, co jest nieprawdą ogólnie, bo pomiędzy 20, powiedzmy, rokiem życia a 60, ta zmiana metabolizmu jest praktycznie pomijalna. Dopiero po 60 realnie nasz metabolizm zwalnia i to zwalnia na poziomie typu 0,5% rocznie, już teraz ci nie przytoczę, ale na pewno poniżej 1% zwalnia. A tak między 20 a 60 rokiem życia praktycznie mamy, organizm ma praktycznie stały metabolizm, co ciekawe taki pik metaboliczny, czyli to kiedy masz największy metabolizm, przypada dość wcześnie, bo nie wiem czy wiesz, ale roczne dzieci. W sensie jak masz około 12 miesięcy, to wtedy masz pik metabolizmu, a potem już zaczyna, wiesz, trochę już spada, nie? Najwięcej kalorii jakby, tak ogólnie w życiu po prostu, w stosunku do tego, co przyjmują, to takie, nie wiem, roczne dziecko to się mówi, to nie jest noworodek, tak? To już jest, nie wiem, nie znam nigdy tej nomenklatury.
Ja zawsze mówię ziemniak, bo małe dzieci wyglądają jak ziemniaki.
Tak, więc... to roczne ziemniaki zużywają najwięcej kalorii, tak jak mówię, nie? Czyli ogólnie jest tak, że wcale nie jest tak, że wiesz, jak miałeś, powiedzmy, często tak osoby mówią, nie? Że tam, nie wiem, po 30, po 40, że to metabolizm zwalnia. To jest nieprawda, to jest bardzo złożone zjawisko, no, na które się składają po prostu też inne czynniki, nie? I tak naprawdę wbrew pozorom metabolizm nie może być wymówką w takich sytuacjach.
Ciekawe mówisz, że po 60 zwalnia, bo nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że bardzo dużo osób starszych chudnie. Nawet osoby otyłe zaczynają gubić wagę. jak już, wiesz, są w takim końcowym okresie życia.
Bo to
nie?
Wiesz, jak już jesteś na emeryturze, ci się nic nie chce, to może ci się też nie chce jeść po prostu, albo nie wiem, myślę, że to też jest jakieś złożone, myślę, że to już jest też socjologiczne zjawisko, bo to już takie jakieś wewnętrzne obserwacje, ale...
No i zdrowie podupada też, więc to na pewno też wynika z tego. No nieważne, nie jesteśmy tutaj lekarzami.
Tak, i przede wszystkim mięśnie, bo w ogóle ilość mięśni w twoim organizmie wpływa na metabolizm, nie? I masz więcej mięśni, ty masz szybszy metabolizm, i masz mniej, ty masz mniejszy. I między innymi dlatego z wiekiem spada i po 60 spada, bo po prostu następuje dość znaczna utrata masy mięśniowej. Bo to komórki mięśniowe przede wszystkim zużywają
energię.
Tak, na energię, na oddychanie, nie? I to przede wszystkim komórki mięśniowe tego potrzebują. No dlatego osoby, które są bardziej lepiej zbudowane, po prostu potrzebują więcej kalorii i zawsze się mówi, że wiesz, możesz dużo jeść, a i tak nie grubniesz, nie? Ale to nawet nie chodzi o to, że po prostu przepalasz na siłowni, co twój organizm nawet w takim stanie po prostu samego życia potrzebuje dużo więcej jedzenia, żeby te wszystkie komórki na życiu komórki podtrzymać, tak, przy życiu, te mięśniowe.
Aha, znaczy tu też jest oczywiście kwestia metabolizmu i trybu życia, wiesz, mój brat i mój ojciec są
szczupli. A, tak. No i dlatego mówię, że to są bardziej złożone zjawiska, że wiesz, zwykle też jak jesteś starszy, to już więcej pracujesz, nie, więcej siedzisz i tak dalej, mniej chodzisz, nie wiem, na imprezy ze znajomymi i...
To prawda.
I dlatego to po prostu się zmienia też twój tryb życia i dlatego ten metabolizm siada. Ja mówię, wiesz, jakbyśmy porównywali osobę 20-letnią, która ma dokładnie tą samą pracę i dokładnie tą samą aktywność fizyczną z osobą 30-letnią, która ma tą samą aktywność fizyczną i tą samą pracę i osobę 40-letnią, no to będą miały metabolizm na tym samym poziomie, nie? Pomijając wszystkie inne czynniki takie społeczne, nie?
Nie, no oczywiście. W każdym razie a propos tego metabolizmu i w ogóle siedzącego trybu życia i bycia grubym, To faktycznie, wiesz, no ja nie będę oszukiwał sam siebie, że to nie jest moja wina, bo to jest właśnie mój tryb życia, czy to, że ja jem nieregularnie, że później wstaję, więc późno jem śniadanie, potem na przykład przez cały dzień pracuję, robię różne rzeczy i dopiero wieczorem zaczynam myśleć o jakimś jedzeniu, kiedy mój organizm już zaczyna być naprawdę głodny i wtedy na przykład wjeżdża pizza przed snem, wiesz, i tak dalej, nie ma co tutaj się nad tym wszystkim teraz rozwodzić, natomiast jak wiesz... Ja zacząłem chodzić znowu na siłownię, chodzę już od października, więc kilka miesięcy minęło i zacząłem to robić raz ze względu właśnie na wagę, ale dwa też na ogólny stan zdrowia, żeby wzmocnić mięśnie, żeby te plecy mnie mniej bolały, przede wszystkim przez to, że dużo siedzę w pracy i tak dalej. I zacząłem robić to regularnie z trenerem. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo to rzeczywiście daje efekty, co jest oczywiste. Tak, to wiesz, najgorzej jest się zmotywować, ale ty dobrze wiesz, że to jest zdrowe, nie?
Tak. A ty robisz taki trening siłowy po prostu, taki typowy...
Znaczy, ja mam trenera, który robi ze mną ogólny trening, zaraz ci o tym powiem, ale zanim o tym powiem, to chciałem najpierw zacząć od anegdotki w ogóle, a propos siłowni. Bo ja się gdzieś w okolicach czerwca czy lipca zapisałem przez social media do siłowni, która reklamowała się w Gdańsku, w Wrzeszczu, że mają takie treningi 3-miesięczne właśnie na poprawę kondycji i na schudnięcie. No ja się do nich zapisałem przez formularz, oni do mnie zadzwonili w lipcu, jak ja byłem akurat wtedy u Kaza. To był ten okres, kiedy nagrywaliśmy 300. odcinek rozgrywki, pamiętasz?
Mhm.
I jak byłem u Kaza, to zadzwonili do mnie, czy ja mogę się pojawić. To był wtorek. Nie wiem, czemu zapamiętałem, że to był wtorek. No i oni zadzwonili, powiedzieli, czy ja bym się chciał pojawić. Ja mówię, oczywiście, ale dopiero w przyszły wtorek za tydzień, bo ja teraz jestem poza Trójmiastem, więc mówię, proszę do mnie zadzwonić za tydzień. I pani do mnie nigdy więcej nie zadzwoniła, ja o tym zapomniałem i tak minęło kolejne parę miesięcy, ale właśnie gdzieś tam na przełomie września i października odezwali się do mnie znowu. Mówią, pan się zgłaszał, czy pan chce przyjść? Ja mówię, tak, oczywiście. No i poszedłem na takie zajęcia pierwsze z trenerem, który ma sprawdzić twoją w ogóle, wiesz, wydajność. Mhm.
A bo to w ogóle tylko, bo to też pewnie istotne dla osób, które też chodzą, czy to jest jakaś taka sieciówka, czy to jest taka, wiesz, z tych takich sieciówkowych, co są w całej Polsce, czy to jest taka lokalna po prostu
to
siłownia?
To jest bardziej lokalna,
wasza?
Wydaje mi się, że oni mają więcej jak jeden obiekt, ale
no
tak,
tak
naprawdę...
ale bardziej, no tak, tak.
W ogóle
tak,
się tam... tym nie interesowałem, jeżeli mam być szczery, wiesz. Poszedłem tam, zapłaciłem za ten wstępny trening taki, bo za to się płaci, i oni, a może się nie płaci, może teraz kręcę, już nieistotne. Facet zrobił ze mną ten trening i mówi do mnie, że no, wiesz, oczywiście najpierw zrobił całe to badanie, styl życia, ilość ruchu, jakie jest jedzenie, jaka jest waga, jaki jest wzrost, cała reszta. No i po tym treningu mówi do mnie, że no jest miło zaskoczony moją wydajnością, bo generalnie myślał, że po trzech powtórzeniach ja będę leżał, wiesz, na macie, a on będzie musiał mnie wynosić stamtąd, a bardzo ładnie sobie poradziłem. No i teraz to jest, wiesz, to jest takie PR-owe, trochę coachingowe pierdololo, no bo ty sobie myślisz, kurczę, to nie jest ze mną tak źle, fajnie, chcę robić więcej. Teraz już nawet ci nie powiem, czy te ćwiczenia, które on mi wtedy dał, były jakieś super ciężkie, czy nie, raczej nie były ciężkie. Na pewno nie były jakieś super wybitne. Chciał mnie sprawdzić, no i mówi bardzo fajnie, tu tego, szmego, to będziemy robili treningi, ciuciu fruciu, to teraz zrobimy to i tamto. I w ogóle ja się cieszę, że ja poszedłem, bo pierwsza rzecz w ogóle, która się tam przydała, otóż on patrzy i mówi, ty masz lekko skrzywiony kręgosłup? Ja mówię, tak, mam. Jako nastolatek chodziłem na rehabilitację, dzięki rehabilitacji wyprostowałem to skrzywienie na tyle, że nie musiałem mieć operacji, ale przez to mam lekko skrzywioną miednicę. A przez to, że mam lekko skrzywioną miednicę, to moja lewa noga jest krótsza od prawej. I on to wszystko zauważył, wiesz, ćwicząc ze mną. I mówi mi to, ja mówię, faktycznie, ja o tym już zapomniałem, że pamiętasz, jak ja w 2017 roku wylądowałem w szpitalu, bo mi wtedy plecy siadły. I zawsze mówię, że to było kilka dni po seansie The Last Jedi, więc to jest wina Gwiezdnych Wojen. Ale wiesz, lekarze mi powiedzieli, że to jest ucisk na nerw dysku, który nie wypada, tylko wsuwa się do środka. No i ja te mam masaże, miałem jakieś rehabilitacje i tak minęło wiele lat. Tymczasem dopiero na tym spotkaniu na siłowni uświadomiłem sobie, że przecież faktycznie mam tą nogę krótszą i faktycznie tam jest problem z tymi mięśniami, z tym wszystkim. I on mówi do mnie, że generalnie to miejsce, w którym mnie boli, jest zawsze w tym samym miejscu, no bo ja mu powiedziałem to wszystko. I on mówi, jest po lewej stronie, tam gdzie ta noga jest krótsza, że to napięcie mięśni, że siedzący tryb pracy, bla, bla, bla.
Trzeba tą dłuższą nogę trochę skrócić.
Tak, trzeba ci uciąć nogę, po prostu będzie problem z głowy.
Łatwiej kijek pocienkować, jak go potem pogrubasić.
I wiesz, i nagle zaczyna mi mózgownica pracować, i ja mówię, kurde, przecież ja faktycznie miałem ten problem. No to on mówi, dobra, to teraz jeszcze zgłosisz się do naszego fizjoterapeuty. Znaczy ja powiedziałem, że chcę do ich fizjoterapeuty, bo on mówi, że zgłoś się do fizjoterapeuty, jak dawno nie byłeś, żeby zrobić ci badania. I ja mówię, to ja wolę u was, żeby ja zapłacę, niech to będzie wasz fizjo i żeby on od razu tobie przekazał listę rzeczy, ćwiczeń i uwag, na które musimy zwrócić uwagę. No i ten koleś, super, Grzegorz, fantastycznie, tego, idź tam, zgłoś się w recepcji, wiesz, w biurze, podpisałem umowę, wziąłem na start dwa treningi tygodniowo, bo uznałem, że po prostu, wiesz, finansowo to jest jednak dużo pieniędzy, a chciałbym zacząć od dwóch, a pozostały trzeci dzień czy cztery, jeżeli da radę, to będę robił po prostu sam na bieżni, samych aerobów, wiesz, już bez trenera. I gościu mi mówi do tego, że jeszcze za dodatkowy tysiak oni mi rozpiszą dietę i ja sobie będę codziennie gotował posiłki w domu. Taki młody chłopak, sympatyczny, ja mówię do niego, wiesz co, ale jak ty teraz chcesz, żebym ja zaczął regularnie trenować, zaczął trzymać Michę i jeszcze zaczął sam sobie gotować w domu, to ja za 3 tygodnie to wszystko w pizdu zostawię. To jest za dużo rzeczy na raz. Ja mówię, zaczynam przychodzić do was na treningi, za miesiąc zacznę kontrolować Michę, a za parę miesięcy zacznę gotować sam w domu, na razie będę zamawiał pudełka, nie? Wiesz, mówię, o, faktycznie, wiesz, no. Nie wiem, kto tu komu powinien doradzać, ale wiesz, ale generalnie rzecz biorąc, tak zaczęliśmy robić i śmieszne, podpisałem umowę, wszystko, więc jestem już zobowiązany do zapłaty. I czekam 2 dni, aż ten trener się do mnie odezwie, kiedy mamy pierwsze zajęcia. No i po 2 dniach piszę do niego, co się dzieje, kiedy on da mi znać, a on mi mówi, da mi znać za kilka dni, bo on nie wie, czy on będzie mógł mnie trenować, być może znajdzie kogoś innego, kto mógłby mnie trenować. I wiesz, czekałem chyba z 5 dni, zanim oni się do mnie odezwali, i wtedy sobie uświadomiłem, że oni wystawiają ci takiego gościa na dzień dobry, który jest dobrym PR-owcem, ma bardzo dużą wiedzę, fajnie gada, wiesz, zachęca cię do tego, żebyś ty się zapisał i mówi, ej, wcale nie jesteś taką pizdą, jak myślałeś, zobacz, jesteś spoko gościem, będziemy robić z ciebie maszynę, po czym ty się zapisujesz, on ci wtedy przydziela kogoś z ekipy, którą ma, wiesz. Tak to przynajmniej odbieram. I byłem trochę przestraszony i wkurzony, bo sobie myślę, kurczę, no ja, wiesz, to jest duży krok, żeby jednak się zobowiązać, żeby się przyłożyć do tego, żeby ćwiczyć. Jesteś grubasem, nie masz w ogóle siły, więc podnosisz mniejsze ciężary niż dziewczyny ćwiczące obok ciebie. To też jest kwestia tego, że wiesz, ty się musisz czuć tam swobodnie, dobrze, nie? I teraz nie wiem, kogo mi dadzą, cholera. I czujesz się troszeczkę taki oszukany. No ale mówię, no dobra, no już powiedziało się A, trzeba powiedzieć B, robimy to. I wiesz, i I dali mi takiego chłopaka, 28 lat, bardzo, bardzo w porządku gość. Ja się bardzo cieszę, że tak naprawdę przydzielili mi tego gościa, bo on po prostu jest dobry w tym, co robi, zna się na rzeczy. Bardzo, wiesz, powoli, spokojnie te zaczynaliśmy od naprawdę prostych ćwiczeń. Przechodzimy do coraz bardziej skomplikowanych, bardziej wymagających ćwiczeń, ale wszystko jest, wiesz, z myśleniem o tych moich plecach i on mi tłumaczy, po co te ćwiczenia, na jakie partie. Ja mu mówię, jeżeli coś mnie boli, albo jeżeli już na przykład nie daję rady z czymś, wiesz, z czymś tam konkretnym i po prostu wkręcam się coraz bardziej w to. Na początku miałem takie, wiesz, absolutnie nie chce mi się iść na tą siłownię, chociaż mam do niej 10 minut na piechotę z domu, więc w ogóle jest bardzo blisko i się z tego cieszę. No ale wiadomo, że mi się nie chce. I sam
No.
siebie, wiesz, sam siebie oszukuję, ale fajnie, już mogę znowu iść na siłownię, ale fajnie, zaraz będę robił trening, a wiesz, moje ciało chce zostać na kanapie. No ale zmuszasz się tak miesiąc, dwa, a potem to ci wchodzi coraz bardziej w nawyk. To jest to samo, co mówią wszyscy ćwiczący. Ja wiem, że ja nie odkrywam teraz żadnej Ameryki, ale ja się bardzo cieszę. Na przykład wczoraj wysyłałem wam nawet na naszym czacie rozgrywkowym zdjęcie. Przeszedłem z niektórymi ćwiczeniami na drugą półkę ciężarów wolnostojących, czyli wiesz, jakby całą jedną półkę już przeleciałem i zaczynam sięgać po ciężary z drugiej półki. Znaczy zaczynam sięgać, robię to, co mówi mi trener, nie? Ale wiesz, ale jest progres. Ja widzę progres i stabilność moja, i plecy moje. Wczoraj masażysta w ogóle mówi do mnie: stary, odkąd zacząłeś ćwiczyć, to cała ta dolna partia pleców, która zawsze największy problem ci sprawia, jest w dużo lepszym stanie niż kiedykolwiek była. Wiesz, parę miesięcy prostych ćwiczeń i już jest progres, nie?
No i ten początkowy jest zawsze najszybszy, nie? Też po to.
To jest inna sprawa. Oczywiście, wiesz, ja na przykład, ty mówisz, że ty się nie ważyłeś. Ja ci powiem, że ja się boję zważyć, bo ja po chyba 2 tygodniach, zresztą to było śmieszne, ja zacząłem te treningi i po tygodniu czy dwóch natychmiast zachorowałem na COVID, nie? I była już od razu przerwa, więc wróciłem i znowu robię. Zważyliśmy się i się okazało, że przytyłem 4 kilo czy 3 względem tego, ile ważyłem, zanim tam do nich przyszedłem. I mówię, kurde, co jest? I na przykład teraz w styczniu w ogóle się nie ważyłem, bo uznałem, że to jest bez sensu. Dlatego, że ja tylko się będę w ten sposób zniechęcał, bo ja widzę, że ja nie chudnę. Ale ja ćwiczę, wzmacniam wszystko, bo on mi robi wszystkie mięśnie, robi mi tak różne ćwiczenia. Do tego każe mi chodzić, wiesz, na bieżni. Zresztą to było zabawne, bo on mówi do mnie, czy ja mogę zostawać po zajęciach i zrobić 10-15 minut na bieżni szybki chód pod górę, nie? Bo wiadomo, że ja nie mogę biegać, bo to mi stawy zbyt bardzo by obciążało.
No.
A ja mówię, 15 minut? On mówi, co, za dużo? Ja mówię, no nie, no stary, jak ja sam czasami się zmuszałem i brałem audiobooka i szedłem na bieżnię, bo mam multisporta i tam na przykład szedłem do centrum handlowego obok mieszkania, no to ja tak godzinkę mogę iść i słuchać książki, nie? A on, poza tym często, jak jest wiosna, lato, to ja dużo chodzę na przykład z Przymorza do Wrzeszcza, z Wrzeszcza do Przymorza, jak odwiedzam dziadków, 45 minut spacer, też robię z buta. Ja nie jestem takim, wiesz, totalnie nieruszającym się gościem, który nigdy niczego nie robił, bo ja też wcześniej ćwiczyłem różne rzeczy, może nigdy jakoś zaawansowanie, ale jednak coś tam w życiu robiłem i wiesz. I on mówi, kurde, to super. Mówi do mnie, wiesz, bo czasami jak ludzie tu przychodzą, to ja muszę w pierwszej kolejności uczyć ich tego, żeby oni się nie garbili. A on mówi, ty masz prostą postawę, masz szerokie barki i tak dalej, dużą rozpiętość klatki piersiowej, więc bez problemu górne partie części ciała się robi, ale już. Dolna część ciała jest tak pospinana, że przednie uda, plecy te łączące się z pośladkami, tylne uda, wiesz. I to ciągnie plecy, stąd są bóle, bo od siedzenia na dupie przed komputerem te mięśnie są coraz bardziej spięte i potem rozciągnąć je, przywrócić je do stanu używalności, to jest bardzo ciężka praca. Więc na przykład za każdym razem, jak zaczynam trening i za każdym razem, jak robię ćwiczenia w domu, bo teraz już w domu też robię delikatne, małe, rozciągające, różnorodne ćwiczenia. Zaczynam zabawę od wałka. Wiesz, co to jest wałek? Taki.
Tak, no taki roller, tak?
O jeny, to jest taki ból. Coraz mniejszy, co prawda. Początki były najgorsze, ale kto robił roller, ten wie.
A masz ten taki wałek, który ma płaską tą powierzchnię boczną, czy z takimi wypustkami w kształcie takich czworościanów, czyli takich piramid?
Nie, nie, płaski jest.
Płaski, to są jeszcze, słuchaj, takie wersje, gdzie masz takie piramidy, powiedzmy.
Wiem, bo takimi czasami robię na siłce.
A, no właśnie.
W domu to... mam płaski, bo ja mam karimatę, w domu parę takich prostych narzędzi i właśnie ten wałek, bo rok temu ćwiczyłem trochę też z trenerką, moją koleżanką zresztą. Parę miesięcy ćwiczyliśmy, ale wtedy jakoś tak jeszcze się, wiesz, rozleniwiłem się i to się rozeszło, nie? Rozeszło się totalnie, a ja bardzo mocno przytyłem. Do tego przejdziemy zresztą, bo dzisiejszy odcinek też będzie taki...
No. Jest, tak, w ogóle jest chyba tylko tak, że... Bo ci trener, nie? Pokazywał, jak tam się rozwałkowywać.
Znaczy, ja już wiedziałem wcześniej, bo rok wcześniej ta koleżanka, no, moja trenerka ówczesna mi pokazywała, a teraz on mi pokazuje,
tak,
nie?
Tak, bo jeśli komuś, jeśli choć jedna osoba jest taka, która by się chciała rozwałkowywać w domu i sobie kupić, bo to są psie pieniądze, tak,
tak
naprawdę.
Tak, to są grosze.
To są groszowe sprawy, to lepiej w ogóle sobie obejrzeć jakiś też tutorial na YouTubie z tego względu, że miejscami to może być też niebezpieczne, bo można sobie nie tą rzecz ucisnąć, bo te wałki dość głęboko dociskają. W sensie, no, jak cię ciężarem ciała naciśnie, to można...
Oj, tak.
Bardzo głęboko one dociskają. Tak głęboko, że już mamy sploty zakończeń nerwowych. I po prostu można sobie też zrobić kuku, jakbyśmy po prostu się tak, wiesz, wzięli ten wałek i się
nie, w
rolowali
w ogóle, stary,
dla zabawy, więc lepiej w ogóle... po prostu najpierw zrobić research delikatny, nie? To nie jest tak, że one są niebezpieczne, nie? Ale na wszelki wypadek jakby mówię tylko, że można sobie z nimi zrobić krzywdę nieumiejętnie, nie?
Nie, dlatego
się
właśnie,
nieumiejętnie
dlatego
zrobi.
Właśnie ja postanowiłem zapisać się do trenera, no. I zobacz, ile rzeczy wychodzi, nie? To, tamto, owam, to wiesz, a ta krótsza noga, a to trzeba zwrócić na to uwagę, trzeba iść do fizjoterapeuty i tak dalej, i tak dalej.
No, nawet nigdy byś się nie zebrał pewnie, żeby samemu zrobić tego research, nawet taki research.
Oczywiście,
wiesz, co on ci
że
powie.
Próbowali, ludzie podpowiadali mi, wysłali mi, ja sam się pytałem, wiesz, z tą moją koleżanką wcześniej ćwiczyłem troszkę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest facet, który bierze pieniądze ode mnie za to, żeby zadbać o to, żebym ja to robił dobrze. I oczywiście, że ja za pół roku do roku nauczę się większości tych ćwiczeń, będę mógł je wykonywać samemu i tak dalej, ale na ten moment to jest, ja jestem bardzo szczęśliwy z tego, że wreszcie się za to wziąłem, wiesz.
No.
I na razie wychodzi na to, że chyba się szybko nie zniechęcę, bo po prostu widzę, że są rezultaty. I to nie są rezultaty takie, że ja teraz nagle zrzuciłem 10 kilo, oczywiście, że nie, chociaż mam pudełka, mam niską ilość kalorii na dzień, staram się tą michę trzymać naprawdę.
I co, właśnie ten jest okej? Okay? Dajesz radę z tym? W sensie, czyli same pudełka bez tam podjadania, że tak powiem?
Czy ja nigdy, właśnie, ja nigdy nie podjadałem. Ja nie jadłem cuksów, nie wpierdzielałem chipsów, ja po prostu zawsze jadłem nieregularnie, za późno, na noc i wtedy właśnie, tak jak mówiłem, przez cały dzień prawie nic, a potem na noc pizka. I to jest problem. Plus oczywiście piwko, wiesz, i też tam kalorie są. Ja mam problem inny. Ja jak dostaję 5 pudełek zestaw na dzień, to ja nie jestem w stanie tych 5 pudełek przejeść. I to nie jest kwestia tego, że one mają dużą kaloryczność, tylko kwestia tego, że jak szamasz, kasza, pomidory, sałata, wiesz, tego się nie chce jeść. Ja w końcu zacząłem brać 4 posiłki zamiast 5, to też jest kwestia tego, że wtedy wychodzi taniej i uznałem, że tyle mi wystarczy, z czego jeden posiłek prawie każdego dnia to jest warzywny albo owocowy smoothie, nie? Więc tak naprawdę jem 3 posiłki plus to smoothie, one są fantastyczne. Zakochałem się w tych wszystkich takich mieszankach i to jest bardzo fajna alternatywa dla, nie wiem, kurczę, zjedzenia jakiegoś tam, wiesz, riso czy innego jakiegoś tam batonika. Natomiast mój trener powiedział, że, i tu ciekawostka, żeby pobudzić metabolizm, żeby on zaczął spalanie mięśni przez to, że jem nieregularnie i jestem nieprzyzwyczajony i tak dalej, to musi być te 5 posiłków dziennie. W związku z czym on mówi chociażby skały, srały, musisz jeden z tych posiłków rozbić sobie na 2, bo nie chodzi o kalorie, tylko chodzi o to, żebyś ty jadł 5 razy dziennie, co 3 godziny i przygotował swój organizm do tego, żeby metabolizm znowu zaczął działać, plus pół godziny przed śniadaniem na czczo codziennie szklanka wody z wyciśniętą cytryną, bo ona pobudza metabolizm i oczyszcza, wiesz, wątrobę z toksyn, nie?
No, to dużo... To dużo cytryn zużywasz?
Tak, ja połówkę cytryny wyciskam do szklanki co rano.
No to w ogóle dam ci protipa na następne pół roku, jeśli tak pijesz.
Dajesz.
Normalnie na Allegro możesz zamówić, kojarzysz takie, jak są soki NFC w kartonach, czyli nie taki sok z tego, tylko taki normalnie wyciskany z owoców z kranikiem?
Nie.
No bo są takie soki, że to są wyciskane z prawdziwych owoców i takie pół litra sobie można, nie wiem, jabłkowego soku kupić czy coś. One są sprzedawane po 5 litrów z takim kranikiem, nie? Aha. I to są soki NFC, że not from concentrate, czyli nie, że z koncentratu, tak jak wszystkie inne, tylko rzeczywiście to jest po prostu sok wyciśnięty z owoców.
Okay.
I na Allegro możesz sobie kupić na przykład 5 litrów soku z cytryny wyciśniętego.
O, widzisz.
I my tak kupujemy sobie, właśnie się ostatnio śmiałem, że w pół roku nam zeszło 5 litrów soku, no bo jak mamy tam soda streama i tak dalej, to robimy lemoniadę z tego, no bo nie chce się zawsze, wiesz, tej cytryny kroić, trzymać i tak dalej, wiesz, pestek, a to jest normalnie, masz taki kranik, taki, wiesz, plastikowy kranik, to masz w worku, w lodówce zawsze ten, klikasz ile chcesz tego soku wyciśniętego prosto z cytryny masz, nie? I się w ogóle nie przejmujesz zakupami i masz przez pół roku, wiesz, kiedy chcesz, masz sok z cytryny, do czego chcesz.
O, proszę, dziękuję za protipa, faktycznie się przyda. Jeszcze tylko szybka anegdotka na koniec tego siłowego tutaj, czy też siłowniowego tematu. Swoją drogą jeszcze jedna rzecz, w sumie jedna z najważniejszych rzeczy dla mnie podczas takiego już regularnego treningu, kiedy ja rzeczywiście tam chodzę i się staram, jest to, jak odpoczywa głowa. To jest kolejna rzecz, o której wszyscy ci mówią dookoła, ale dopóki sam tego nie zrobisz, to nie uwierzysz. Te półtorej godziny na siłowni, kiedy ty o niczym nie musisz myśleć i koncentrujesz się tylko i wyłącznie na tym, jak robisz ćwiczenia i na oddychaniu, bo też w ogóle chyba pierwszy raz, dopiero teraz u tego gościa nauczyłem się poprawnie oddychać podczas ćwiczeń i przede wszystkim kontrolować to, jak ja oddycham podczas ćwiczeń, a to jest bardzo ważne, żeby te ćwiczenia tam dobrze wykonywać. Zobacz, jaki teraz jestem, kurczę, znawca, nie? W każdym razie głowa, potem wchodzę na bieżnię, robię te 30-40 minut po treningu, w zależności od tego, ile mam siły i odpalam sobie nawet audiobooka i po prostu niesamowity to jest odpoczynek, a potem jak już wracasz z treningu, to te endorfiny powodują, że jesteś super zadowolony, jesteś oczywiście fizycznie totalnie zmęczony, ale jesteś wypoczęty, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, twoja głowa jest wypoczęta i to jest piękne. A propos bycia właśnie znawcą i w ogóle super zaawansowanym kulturystą już po tych kilku miesiącach, to anegdotka jest taka, że po dwóch pierwszych treningach zacząłem przychodzić na siłkę w bezrękawnikach, nie?
No to obowiązkowo.
Wiesz, obowiązkowo. I teraz dlaczego? I sobie myślę, no pewnie myślą, że debil, no. Dwa razy podniósł hantelki i już tutaj biega w bezrękawniku albo chce się chwalić tatuażami, nie? I trochę mi było głupio, że w tych bezrękawnikach, bo pomyślałem sobie właśnie, że tak pomyślą. Ale najważniejsze też jest podczas tego wszystkiego, żeby czuć się dobrze ze sobą podczas ćwiczeń w tłumie ludzi tak naprawdę. Tam są ludzie dookoła ciebie. Oczywiście nikt na ciebie nie zwraca uwagi, bo wszyscy zajmują się sobą, ale te pierwsze dni są takie, że jednak wiesz, że chcesz się czuć komfortowo, nie chcesz, żeby ktoś cię oceniał, zwłaszcza jak widzisz, że jakiś chudy chłopaczek, który jest o głowę od ciebie niższy, podnosi, wiesz, małego Fiata, nie? A obok dwie laski, kurcze, drobniutkie, wiesz, walą taką sztangę na klatę, że ty w życiu byś tego nie zrobił. Już ci powiem dlaczego i naszym słuchaczom kochanym. Bo jak podnoszę ręce w górę przy różnych ćwiczeniach, rozciąganiu i podnoszeniu rzeczy, to mi brzuch spod koszulki nie wypada. Rozumiesz? Jak masz t-shirt, to podnosisz ręce w górę i wypada ci brzuch spod koszulki. A no jak tak, masz żonobijkę, to no tak się nie dzieje. Tada! Wiesz, w ogóle pierwszy raz podnoszę ręce w górę, obok mnie jakaś fajna dziewczyna ćwiczy, z tyłu jakiś chłopak ze swoim trenerem, a ja podnoszę ręce w górę, a tam bang! Ale, mówię, ale siara, nie?
Ale właśnie, bo ty masz taki klasyczny bezrękawnik, wiesz, że jakbyś z t-shirtu upierdzielił rękawy, czy masz taki amerykański na Hulka Hogana żonobijkę na takich, wiesz, cienkich ramionczkach, że jak dobrze się spojrzysz pod odpowiednim kątem, to sutka można zobaczyć.
O nie, no aż tak cienkich ramionczek nie mam, ale mam takie kupne, gotowe, które mają w miarę cienkie ramionczka i mam też takie właśnie z t-shirtów, które uciąłem rękawki. No wiadomo, że mam różne, nie? No. Także taki protip dla grubych. Lepiej no, bez rękawów na siłowni.
Rzeczywiście to jest dobry protip. Także ale to właśnie, ale właśnie w ogóle z tego samego powodu się w koszykówce gra, nie? W bezrękawniku. Mhm. Bo przez to, że ciągle ręce podnosisz do góry, to żeby po prostu ci się koszulka ciągle nie podnosiła ze spodenek, nie?
Jop.
Żeby było wygodniej, więc w sumie jest to logiczne.
Tak jest. Kochani, zakończyliśmy bardzo długi wstęp rozgrzewkowy. W sumie nawet tematycznie to pasuje, siłownia, rozgrzewka. I przechodzimy do.
Grube rozmowy, wszystko
tak,
pasuje.
Grube rozmowy, dokładnie. Przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, który jest bardzo osobisty. To jest taki disclaimer z mojej strony. To jest odcinek z nagraniem, którego ja się nosiłem już od dłuższego czasu. I uznałem, że teraz, chwilę przed Blue Monday, to będzie dobry moment, żebyśmy go razem z Amadeuszem nagrali. I teraz przy okazji tego Blue Monday, to może ja szybko przeczytam definicję z Wikipedii. Może nie wszyscy wiedzą, czym to jest. Otóż Wikipedia mówi, że Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku, to wprowadzone przez Cliffa Arnalla określenie najbardziej depresyjnego dnia w roku, przypadającego jakoby w trzeci poniedziałek stycznia, a do 2011 roku był to poniedziałek ostatniego pełnego tygodnia. I teraz... Jest to pseudonaukowy termin, Blue Monday, wprowadził go właśnie ten pan Arnall, czyli brytyjski psycholog, pracownik Cardiff University. Arnall wyznaczał datę najgorszego dnia roku za pomocą wzoru matematycznego uwzględniającego czynniki meteorologiczne, takie jak krótki dzień, niskie nasłonecznienie, psychologiczne, takie jak świadomość niedotrzymania postanowień noworocznych, dlatego ja zacząłem ćwiczyć na siłowni już w październiku, oraz ekonomiczne. Czas, który upłynął od Bożego Narodzenia, powoduje, że kończą się terminy płatności kredytów związanych z zakupami świątecznymi. Czyli, tak jak już powiedziałem, jest to pseudonaukowy termin, tak. Aczkolwiek w popkulturze czy też w świadomości ludzi już on się gdzieś tam
zapisał. Tak, i w ogóle jak większość pseudonaukowych rzeczy, ono zostało, nie wiem, czy jest to na Wikipedii, ono zostało stworzone na potrzeby firmy z branży turystycznej.
No proszę.
Co Sky ty Travel, dajesz? Tak, która chciała po prostu podbić bookingi w styczniu, kiedy jest słaby okres.
Niesamowite.
Tak, żeby mówić, że wiesz, że jest Blue Monday i czujesz się źle i wiesz, czujesz, że masz depresję, no to wyjedź na wakacje. I to zostało właśnie specjalnie, wiesz, wymyślony taki termin na potrzeby marketingowe, nie, i kampanii, bo zawsze w styczniu właśnie podupada ta branża turystyczna i ma najgorsze sprzedaże, więc wiesz, wzięli pana jakiegoś psychologa i wiesz, pan psycholog zrobił pseudonaukową teorię i się wszystko spięło, wiesz, pieniędzmi korporacyjnymi.
I pan psycholog zarobił i firma zarobiła, no proszę, widzisz.
I tak to działa w współczesnym świecie, także było wiadomo, że gdzieś tam od której strony jakaś wielka korporacja musiała zapukać do tego terminu.
Ale widzisz, nie ma tego złego, bo tak naprawdę... Teraz ja już wiem, wcześniej nie wiedziałem, dziękuję ci bardzo za te informacje, natomiast tak naprawdę i tak to się do czegoś przydaje, to znaczy myśmy już mieli wielokrotnie na grubych rozmowach dyskusje na temat stanu zdrowia psychicznego, na temat dbania o siebie, zresztą anegdotka o siłowni nie jest przypadkowa w dzisiejszym odcinku tak naprawdę i jakby... Wiesz, jednak ludzie o tym myślą, zastanawiają się i to jest ważne. Ja pamiętam, że kiedyś jeszcze z Kuldanem nagraliśmy taki odcinek, gdzie rozmawialiśmy o depresji i ludzie potem pisali, że oni są wdzięczni za ten odcinek, bo oni na przykład mogli, wiesz, niektóre rzeczy, o których myśmy mówili, oni też doświadczyli, albo ktoś tam zdecydował się, że zabierze się za siebie, że pójdzie do lekarza, że on dziękuje, że nie jest sam i tak dalej, i tak dalej. I to jest też znowu taki odcinek pod tytułem Nie jesteście sami. Uważam, że on jest potrzebny, uważam, że mamy możliwość dzięki naszemu medium przekazywać dobre rzeczy ludziom, przekazywać trochę optymizmu i nadziei ludziom i właśnie to dzisiaj robimy, bo oczywiście to, o czym ja teraz będę mówił, będzie ciężkie, ostrzegam, to naprawdę będzie nieprzyjemne, ale na końcu tej historii jest nadzieja i jest lepsze jutro. Spoilery, już zaczęliśmy spoilerem. Jakby...
No w sumie tak. No tak
na dzień
sumie...
dzisiejszy, na A dzień to... dzisiejszy ta historia kończy się tym, od czego zaczęliśmy,
ale
prawda?
Właśnie
czyli jest
to...
dobrze.
Tak, to jak większość teraz filmów, które powstaje, czyli zacząłeś od epilogu, scena końcowa jest na początku filmu, nie?
Tak jest,
potem
moi
origin
drodzy.
Pokazać.
Tak jest, moi drodzy. I właśnie taki też był trochę zamiar, natomiast no, nie będzie przyjemnie, ja nie będę wdawał się w jakieś drastyczne szczegóły, ale ja też chciałem się z tym rozliczyć. Otóż te ostatnie kilka lat to były bardzo ciężkie lata i wszyscy o tym doskonale wiecie, był COVID i tak dalej. To nie jest tak, że ja jestem wyjątkowy tutaj w tym, co przeżywałem, ale to jest moja historia, to jest to, co ja przeżyłem, to jest to, przez co ja musiałem przejść. Może niektórzy uznają, że teraz się żalę, a może jednak nie, może wyciągną z tego jakieś wnioski, może doda im tą otuchy. Może zrozumieją niektóre rzeczy na przykład w swoim życiu. Nie wiem, nie wiem. Ja wiesz, chcę dobrze. Tak. A jednocześnie chcę się rozliczyć z tym, co wiesz, co wydarzyło się w moim życiu przez ostatnie parę lat. Coś chciałeś powiedzieć chyba.
Tak, bo chciałem a propos tego czasu, bo nawet nie wspominałem, ale w ostatnim czasie się pojawiły, nawet nie wiem, czy to jest dobra wkręta, więc jak coś, to przepraszam, jeśli to jest zły off-topic, ale w ostatnim czasie się pojawiły w ogóle badanie na w ogóle tam 14 tysiącach osób, nie? Także naprawdę solidne, dotyczące tego, jak sobie ludzie radzą po śmierci przyjaciela, nie? I w ogóle taki poziom i psychologiczny, taki ankietowany psychologiczny, ale i poziom stresu, wiesz, mierzony hormonami stresu, kortyzolem i tak dalej. To, co się z tobą dzieje właśnie po śmierci przyjaciela i moment, kiedy wracasz z powrotem do tego stanu równowagi sprzed, to w ogólnoświatowych właśnie takich badaniach wynosi około 4 lat. Nie wiem, czy robi to na tobie wrażenia, ale...
To jest bardzo dobry off-top, to w zasadzie w ogóle nie jest off-top, bo ty idealnie trafiasz w to.
Ale robi to duże wrażenie ogólnie.
To teraz powiedz mi, uwaga, to też będzie spoiler, to teraz powiedz mi, czy są takie badania w przypadku śmierci dwóch przyjaciół?
Nie wiem, czy... Myślę, że nie ma, bo nie wiem, czy to się sumuje, ale...
Jakby ile kurwa można, nie?
Myślę, że to nie jest prosta matematyka, natomiast no to też pokazuje w ogóle, wiesz, ile rzeczy się potrafi zmienić i jakie ma w ogóle oddziaływanie. Mówię, to nawet nie tylko takie oddziaływanie na temat ankiet, czy wiesz, czy dalej jest ci smutno, nie? Bo minęły 3 lata, tylko nawet to, jak sobie radzisz w życiu, jaki masz, wiesz, właśnie poziomy stresu, nie? Hormonów stresu i hormonów szczęścia i tak dalej, nie? Więc...
Oczywiście
nawet takie biologiczne również.
Pierwszym, który wszystkim naszym słuchaczom jakby przyszedł do głowy, jest oczywiście Kuldan, nasz kochany Piotruś. I generalnie rzecz biorąc, to nawet to, po czym ty mówisz, to już nawet abstrahując ode mnie, to patrząc po was, to się zgadza, stary, nie?
No tobie, tak, tak, tak.
Po Maćku, po Piotrku, wiesz. No nic, słuchajcie. Tak, widzicie, zaczynamy takim grubym wejściem w temat, będzie jeszcze grubiej. No, nie wiem, czy pamiętasz, Amadeusz, jak spotykaliśmy się w Warszawie na takie nasze rozgrywkowe zjazdy, albo też zjazdy ze znajomymi, Kuldan, Maciek, Kaz, Adek, ty, wpadał Kowal z FakesForge, wpadał Tomek Pieniak, pamiętasz, nie? Mhm. Gdzieś tam na jakąś wódeczkę, pyzę i w ogóle i w szczególe. To Kuldan zawsze mówił, że jak ja wchodzę do knajpy, a wy już siedzicie i Kulda na przykład obserwuje wejście, to zawsze powtarzał to samo na każdym spotkaniu, że prezes wchodzi do knajpy z buta, wyprostowany i z taką pewnością siebie, jakby był u siebie. I niezależnie gdzie się spotkamy, jak ja się pojawiam, to emanuje ze mnie jakaś taka pewność siebie i przebojowość, która powoduje, że po prostu wszędzie wchodzę jak do siebie. Mm. I mi się wydaje, że wtedy, bo ja jestem dzisiaj zupełnie innym człowiekiem, Ja byłem taki pewny siebie, przebojowy i dobrze mi szło w życiu, to znaczy wiesz, no dalej jest wszystko w porządku, teraz znowu jest w porządku, ale była dobra praca, nagrywaliśmy ten podcast, robiłem dodatkowe rzeczy, pracowałem przecież przy grach przez 6 lat dodatkowo, miałem mnóstwo energii, żeby to robić, wydawaliście mi tą energię, ta wspólna nasza przyjaźń, te sukcesy rozgrywki plus cała reszta, po prostu szedłem jak przecinak i było super, nie? Podróże po świecie, po Polsce, bla, bla, bla. Tak właśnie jak według Kuldana wchodziłem zawsze do knajp, tak w 2022 roku, kiedy już zaczęła się pandemia, ja nadal szedłem wyprostowany i wszedłem z buta w kredyt i remont mieszkania, nie? Stwierdziłem, okej, to jest ten moment, wiem, że dookoła wszystko się sypie i wali, ludzie zaczynają umierać, ale no trzeba to wreszcie zrobić, robię to, nie? I wziąłem ten kredyt, kupiłem to mieszkanie i pod koniec października przeprowadziłem się z powrotem z Gdyni do Gdańska do rodziców, bo oczywiście to mieszkanie, które ja kupiłem, było do generalnego remontu. Zwiozłem tylko tutaj do niego wszystkie te swoje rzeczy z Gdyni. Książki, nie książki, kartony, komputer. Chociaż nie, komputer akurat zabrałem do rodziców. Wiadomo. I przez pół roku mieszkałem u rodziców, nie? 20 dni później zmarł Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. Nasz super przyjaciel. I wiemy wszyscy, jaki to był strzał i jakie to było ciężkie. Ja pamiętam, że wtedy już byłem w trakcie właśnie początków remontu, tutaj wszędzie były kable rozorane, bo wymieniali całą elektrykę w mieszkaniu, załatwiałem to, tamto, wam to. Spotkałem się z taką dziewczyną bardzo fajną, ale to były dopiero początki, ale ona mnie strasznie zaskoczyła tym, że stwierdziła w pewnym momencie, że po miesiącu jakby znajomości, że teraz powinienem się skupić bardziej na niej, znaleźć dla niej więcej czasu. Ja wtedy powiedziałem, słuchaj, ja mam dwie prace, remont mieszkania i zmarł mój najlepszy przyjaciel, nie? Jakby wiesz, nie możesz oczekiwać ode mnie teraz, że ja będę znajdował czas, żeby, wiesz, poświęcać ci więcej uwagi, nie? I ona mi wtedy powiedziała, wóz albo przewóz. Ja powiedziałem, okej,
okay, to no, przewóz.
To przewóz, nie? I wiesz, i stary, znaczy 20, grudzień 2020 roku, ja pamiętam jak przez mgłę. Jak przez mgłę. Jeszcze wiesz, do tego po tylu latach mieszkania, po kilkunastu latach mieszkania samemu, ja się wprowadzam do rodziców, mój ojciec zmęczony i zestresowany wraca z zagranicy z roboty, są święta, no i oczywiście co? Żremy się z ojcem. Wiesz, raz czy dwa razy nam się naprawdę zdarzyło złapać za rogi, tam werbalnie oczywiście. I wiesz, i pamiętam, że Sylwester z 20 na 21 spędzałem u mojego przyjaciela Talesa. Siedzieliśmy we dwójkę u niego, zrobiliśmy flaszeczkę, a następnego dnia, 1 stycznia, cały dzień oglądaliśmy pierwszy sezon For All Mankind. Bardzo dobry serial. Nigdy nie obejrzałem kolejnych sezonów, nie wiem czemu, ale bardzo mi się podobał. Będę to pamiętał zawsze, bo wtedy Thales mnie przygarnął. No myśmy się oczywiście z ojcem pogodzili, potem zresztą ja tam mieszkałem u nich jeszcze do czerwca i ogólnie dzisiaj mam fantastyczny kontakt z rodzicami. To jest inny temat, ale wiesz, o co mi chodzi? Jakby nakreślam ci pewien obrazek, tak, nie? Masz jedną pracę, drugą pracę, rano przed pracą jeździsz do sklepów, są maseczki, wszyscy są chorzy, jest pandemia, musisz latać po sklepach, musisz wpuszczać robotników, wieczorem idziesz po dwóch pracach, wieczorem idziesz znowu do mieszkania, żeby na przykład wynieść gruz, brat na przykład mi pomagał, czy kuzyn, oczywiście ojciec też, albo żeby zeskrobać coś tam na ścianach, bo następnego dnia wpuszczasz kolejnego robotnika, który ma zrobić coś innego i cały czas coś robisz. Ty w ogóle, tobie tego nie muszę tłumaczyć, bo ty tak żyjesz na co dzień, stary, ale w ogóle to też jest ważne. Weź, wyciągnij ty wnioski dzisiaj z tego, co ja ci opowiem, mój drogi przyjacielu. Ale jakby wiesz, do wątków remontowych przejdziemy we trójkę razem z Kazem. Będzie na to osobny odcinek.
O Jezu, ja to chyba trzeba będzie spin-off, mi się wydaje, zrobić serię.
Grube remonty, dokładnie. Tak. No więc mamy styczeń 21. Ja jeszcze mam dużo energii w sobie i zasuwam, robię wszystko. Jestem oczywiście zrozpaczony po śmierci Piotrusia, ale też jakby nie pozwalam sobie na to, żeby to mnie, wiesz, przybiło do ziemi, bo jeżeli to mnie przybije do ziemi, to ja już nie wstanę. Robię swoje, nie? I w ogóle też pamiętam, że straszny terror wprowadzałem wtedy rodzicom w domu, bo jeszcze jak ojciec z bratem wracali z zagranicy z roboty i wszyscy mieszkaliśmy razem, to ja cały czas wpadałem w histerię, jak na przykład mój brat gdzieś chciał tam wyjść, bo chciał pójść na salę, zagrać w piłkę z kumplami czy coś, nie? Cały czas na nich krzyczałem, nie wychodźcie z domu, bo umrzecie, co wy robicie? Rodzice są już coraz starsi, wiesz, a ty idziesz na piłkę nożną, bla, bla. Straszny terror tam wpędzałem, chociaż uważam, że miałem dużo racji w tym, ale żeby być sprawiedliwym sam wobec siebie i wobec reszty, to na przykład już w styczniu byłem tak wykończony tym wszystkim, wiesz, tą pracą, tym remontem i tym wszystkim, że pod koniec stycznia gdzieś tam w międzyczasie w styczniu na Instagramie zacząłem gadać z taką dziewczyną, którą kojarzyłem jeszcze z podstawówki, ale nigdy się nie znaliśmy osobiście. I ona mnie obserwuje, ja ją od czasu do czasu polubimy sobie zdjęcie, wyślemy do siebie jakąś informację, o, jaką książkę czytasz, taką sraką i gdzieś tam pod koniec stycznia ja widzę, że ona ma zdjęcie tam z koleżanką, że piją wino. Ja piszę na zdrowie, a ona mi pisze dzięki i wpadaj w ogóle, nie? Ja mówię serio? Ona mówi serio i wysyła mi swój numer telefonu i swój adres w ogóle, nie? Jest godzina 22:30 w piątek.
Weź dużo kotówki.
Ja właśnie skończyłem drugą pracę. Jest 22:30 w piątek. Jest styczeń 21, jest środek pandemii. I ja jestem już tak psychicznie wykończony, zmęczony, że podejmuję bardzo głupią decyzję i mówię, biorę Ubera i jadę, nie? Chociaż sam jeszcze przed chwilą krytykowałem mojego brata, że rodzice są już starsi, nie możemy ich zarazić COVID-em, ale wiesz, wsiadam w tego Ubera, jadę tam. O 23:00, wiesz, stoję u niej pod drzwiami, laska otwiera mi drzwi w samej bieliźnie. Nie zostałem tam ostatecznie na noc, już nie będziemy się wdawali szczegóły, natomiast pamiętam po prostu, że to był taki... To jest tak szalony okres chyba w życiu każdego z nas. Tam się działo tyle rzeczy. Ja byłem już tak niesamowicie skołowany wszystkim, a przecież to jeszcze trwało, nie? Bo remont, dwie prace, bla, 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 to wszystko trwało dalej i było po prostu... Ja nie zdawałem sobie jeszcze wtedy chyba sprawy, jak bardzo ja już jestem zmęczony tym wszystkim, że właśnie odwalam jakieś głupie rzeczy, albo że właśnie już po prostu lecę na oparach, nie? I w czerwcu 21 pojechałem z Thalesem, z jego dziewczyną i z jej przyjacielem na Teneryfę. Mieliśmy pożyczony jacht, którym mieliśmy pływać. Ostatecznie okazało się, że z tego pływania nikt nie będzie, bo człowiek, który miał patent, który miał z nami pływać, nie dotarł tam, ale spędziliśmy tam 2 tygodnie po prostu głównie właśnie na tym jachcie i stamtąd robiąc sobie różne wycieczki. Ale to już był ten moment, pamiętasz, że w czerwcu już trochę można było podróżować. Już było lato.
Bo tam był taki okres w ogóle, że było można, a potem znowu nie było można, nie? Czy to nie jest, czy to nie był ten rok?
Nie, bo pamiętam, że najpierw 21 cała zima i wiosna jest lockdown, potem latem można znowu wychodzić z domu.
Potem było na jesieni, ten lockdown.
To już był trzeci chyba, no, trzeci, tych lockdownów było dużo. I pamiętam, że to był ostatni raz, jak ja płakałem po Kuldanie. Siedziałem wtedy, to był drugi dzień na Teneryfie, siedziałem na tarasie z drinkiem w ręku, patrząc w ogóle na ocean. Oni wyszli do sklepu, czy poszli gdzieś, ja powiedziałem, że ja siedzę w domu i w ogóle nigdzie się nie ruszam. Siedziałem na tym pięknym tarasie, patrząc w tą wodę i pomyślałem sobie, ale fajnie, żyjemy i powoli wracamy do normalności. Remont w połowie dobiegł końca, udało mi się to wszystko zorganizować, zrobić. Jest fajnie i wtedy sobie pomyślałem o tym, no tak, ale Piotr już nie żyje, nie? I to był ostatni raz, kiedy ja po nim płakałem. To był taki, wiesz, moment, kiedy ta żałoba w pewien sposób dobiegła końca, chociaż ty właśnie mi powiedziałeś, że takie coś trwa 4 lata jeszcze. Psychicznie, ale okej. I ten. I wracam z tej Teneryfy i w międzyczasie jakby... Zacząłem troszeczkę świrować z taką moją dobrą koleżanką, z którą ostatecznie weszliśmy w jakąś tam relację romantyczną czy związek, chociaż związkiem bym tego raczej nie nazwał i wtedy mi się wydawało, że to jest światełko w tunelu, nie? Ale to był miecz Dartha Vadera, wiesz, z Rogue One, w tym statku na końcu jest pełna ciemność, myślisz, światełko się zapala, a to Darth Vader odpala swój miecz. Rozmawialiśmy o tym kiedyś na grubych rozmowach przelotem, ty doskonale znasz tę historię. Mm-hmm. Ja nie będę się wdawał w szczegóły, ale wiesz, wydawało mi się, kurczę, no wszystko zaczyna wracać do normy, ale nie wiem, na co ja liczyłem, wiesz, wiążąc się z kobietą, która była ode mnie 12 lat młodsza i jest zawodowym żołnierzem. Wydaje mi się, że to był ten moment, kiedy ja nie zauważyłem, że ja już zupełnie straciłem pewność siebie, kompletnie opuściłem gardę i dałem sobie wejść na głowę. I to był toksyczny związek, który zrył mi banie straszliwie. Straszliwie. Ja byłem wrakiem człowieka. Pamiętasz, ja dzwoniłem do ciebie czasami, opowiadałem ci tę historię. Wiesz, ja nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. I tutaj akurat jest jedna zabawna historia, która... do końca życia będzie mnie śmieszyć. Otóż za pierwszym razem, kiedy się z nią rozstałem, tak, bo wróciliśmy do siebie chwilę później, to powiedziałem, że jakby to jest koniec i choćby piekło zamarzło, ja już się na pewno do niej nie odezwę. Tak? I faktycznie minął miesiąc, a się do niej nie odezwałem słowem.
No, a potem piekło zamarzło.
I słuchaj, bo to jest najlepsze w tym wszystkim. Ja i mój tata i mój brat używamy tego samego konta Allegro. Mamy 3 różne tam profile i każdy wybiera swój, żeby przyszło do jego paczkomatu, na jego dane, na jego telefon, bla, bla, bla. I teraz chwilę przed tym pierwszym rozstaniem ja jej kupiłem coś tam, kubek w prezencie i wysłałem do jej paczkomatu. I miesiąc później ona do mnie dzwoni i mówi, dziękuję ci za płytę, ale czemu akurat taki tytuł i czemu winylowa? Przecież wiesz, że ja nie mam gramofonu. I ja przeżyłem ciężki szok. Mówię, o co chodzi w ogóle, wiesz? A ona mówi, no płytę mi wysłałeś. Ja mówię, wiesz co, nie, to nie byłem ja, sorki, nie? Aha, okej, to na razie. Tak siedzę, dalej pracuję, klepię w ten komputer, mówię, ty, zaraz, płyta winylowa. I dzwonię do mojego ojca. I mówię, ty, czy ty zamawiałeś ostatnio jakiś winyl nowy sobie? No tak. Ja mówię, i znowu nie przeklikałeś na ostatnio używany adres wysyłkowy? No nie, chyba nie, a o co chodzi? I słuchaj, i piszę do niej, Co to za płyta? Możesz mi wysłać zdjęcie? A tą płytą było The Eagles, Hell Freezes Over. I to nie jest zmyślona historia. To było naprawdę Hell Freezes Over. Także mój kochany tatuś załatwił mi... tak naprawdę, znaczy śmieję się, że on mi załatwił. No, absolutny przypadek, który spowodował oczywiście, że jak ona się już do mnie odezwała, no to wiesz, nie? Zaczęliśmy się znowu spotykać i ja byłem na tyle naiwny, że myślałem, że ło, teraz tutaj, przejmuję kontrolę w ogóle, jest super, idziemy do przodu, nie? Było jeszcze gorzej. Było tak źle, że jak już to wszystko się skończyło i ojeny, ja byłem tak zniszczony. I to wydaje mi się, że to było wszystko naraz, wiesz? Te remonty, ta żałoba po Kuldanie, ten stres covidowy, który przecież cały czas jeszcze gdzieś tam plus minus trwał, bo to się skończyło w 2022 roku, czyli już były te szczepionki, już było jakby luźniej, nie? Ale te lata, dwa przynajmniej tego całego stresu plus ten cały związek, nazwijmy to związkiem, gdzieś tam po prostu to wszystko na mnie ciążyło, nie? Ja spadłem na dno butelki. Totalnie byłem po prostu rozwalony, rozhisteryzowany, załamany. I na przykład pamiętam, że kumpel mi powiedział, żebym się odezwał do jego mamy. To jeszcze było, w ogóle to tak naprawdę było po pierwszym rozstaniu. Odezwał się do jego mamy i która jest lekarzem i pogadał z nią, bo ja powiedziałem, że chciałbym jakieś, wiesz, antydepresanty może znaleźć. No i zadzwoniłem do tej pani, jestem wdzięczny bardzo za to, że mogłem z nią porozmawiać. Opowiedziałem jej całą historię, z grubsza to samo, co opowiadam teraz na nagraniu i powiedziałem, że po prostu chyba potrzebuję, wiesz, zająć się tym, bo po prostu zaczynam odczuwać pewne skutki, pewne rzeczy, których nigdy nie czułem w życiu. I ona mi, ta pani lekarz, powiedziała, że jakby terapia nie jest mi potrzebna, bo ona mówi, że terapia jest po to, żeby rozpoznać, co spowodowało problemy, a ona mówi, że po tym, co ja mówię, to ja doskonale wiem, co się ze mną dzieje, jakie są przyczyny tego wszystkiego i jakie są skutki. Więc przepisała mi takie, wiesz, lekkie antydepresanty, które brałem przez rok. Tam też w ogóle, kurczę, była jakaś jazda, bo ja zacząłem brać te antydepresanty rano, a nie wieczorem na początku, co zaczęło powodować, że ja nie mogłem spać w nocy, bo wiesz, one pobudzają, powinieneś brać je rano, nie? Jak nie mogłem spać w nocy, to nabawiłem się bezsenności i okazało się, mój rekord był taki, że poszedłem spać następnego dnia w południe o godzinie 12 i mówię, ja zwariuję, mówię, nie mogę spać, siedzę ponad 24 godziny, wiesz, mam depresję jakąś, czy początki depresji, co się dzieje w ogóle, wiesz. W końcu musiałem zacząć brać melatoninę, żeby zasnąć. Jak wziąłem tą melatoninę dwa razy, to za drugim razem znowu się obudziłem o 12 w południe, zamiast pracować, bo tak ona mnie uśpiła, ja powiedziałem, dobra, żadnej melatoniny, te tabletki trzeba brać rano, trzeba zacząć brać byka za rogi i znowu wrócić do kontroli nad swoim życiem, co się szybko skończyło, no bo piekło zamarzło, rozumiesz? I znowu szybko wszystko się odwróciło do góry nogami. W maju 22 roku wróciłem bardzo pijany z wyjścia na flaszkę, żeby pożalić się mojemu kumplowi. I to był Jochokaru zresztą, swoją drogą. Jochokaru wtedy mieszkał w Gdańsku, poszliśmy pogadać, on mnie wysłuchał, pojechał do domu, a ja wróciłem do siebie i byłem taki napity, że... A wtedy jeszcze nie miałem wyremontowanej kuchni, ja miałem w kuchni narzędzia, kartony, wszystko. I wywróciłem się. I połamałem sobie żebra. I następnego dnia obudziłem się i nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Był taki potworny ból i w ogóle nie wiedziałem, co się stało, nie wiedziałem w ogóle... Skąd ten ból? Przyszła moja mama, zadzwoniła po karetkę, oni przyjechali, dali mi głupiego Jasia i zawieźli mnie do szpitala. Zostawili mnie w tym szpitalu i poszli. A tam 50 parę osób, wszyscy w maseczkach, wiesz, jeszcze dalej COVID i sobie myślę, no pięknie, teraz jeszcze w ogóle, wiesz, teraz jeszcze zaraz będę miał COVID. No bo oni, ci sanitariusze, stwierdzili, że to są połamane żebra, więc jakby spodziewałem się już tego, co mi jest. Mieli mi tam zrobić, wiesz, mieli mi tam zrobić prześwietlenie, no ale podchodzę do pani z okienka i mówię kulturalnie, grzecznie, w moim dyplomatycznym stylu zawodowym, nie takim jak tutaj na rozgrywce może, wiesz, próbuję się grzecznie dowiedzieć, ile mniej więcej będę musiał czekać. Na co pani mówi, że proszę iść usiąść z powrotem. No więc ja po chwili znowu wracam, wiesz, jestem trochę przerażony, bo te 50 osób siedzi ze mną w jednym pomieszczeniu i wszyscy na siebie kaszlą, nie? Mm-hmm. I mówię do niej, że wie pani co, no pani pracuje tutaj na co dzień tak na oko, przy takiej ilości ludzi, tak mniej więcej powie mi pani, chociaż ile to będzie trwało, a pani mówi, proszę iść usiąść. No to wyszedłem na zewnątrz, wyciągnąłem szlugi, bo wtedy jeszcze paliłem normalne szlugi, zapaliłem papierosa, skończyłem go palić, wyrwałem sobie wemflon z ręki, ten, który miałem przez sanitariuszy podpięty i poszedłem stamtąd. Leci mi krew z dłoni, mam obie ręce całe we krwi, jest, nie wiem, godzina 17, to był piątek. Ja idę ze szlugiem w mordzie przez wrzeszcz, z zakrwawionymi rękoma, po wyrwanym wemflonie i mam połamane żebra. Idę do sklepu, wchodzę do tego sklepu z tymi zakrwawionymi rękoma, wyciągam dwie dychy z kieszeni, całe we krwi, kupuję browara i przechodzę na drugą stronę ulicy do parku, gdzie są ławki nad stawem, siadam w tym parku, otwieram tego browara, palę peta i piję piwo i mam połamane żebra. I miałem wyjebane. To był chyba jakby peak moment, jak bardzo można mieć w życiu wszystko w dupie, wiesz? Jak bardzo można po prostu nie przejmować się już niczym, nie? Jakby fuck it. Papierosek, piwko i patrzę, wiesz, w tą taflę wody i w ogóle, wiesz. Ja dzisiaj, jak patrzę wstecz na tego gościa, którym ja wtedy byłem, ja go nie rozpoznaję, ja nie wiem, kto to jest. Nie znam tego człowieka. Natomiast no tak było i wiesz, ja się tego nie wstydzę, bo uważam, że są takie momenty w życiu każdego, mniej drastyczne, bardziej drastyczne na pewno też i tak jest. Czasami po prostu już nie mamy siły, żeby ciągnąć to dalej albo właśnie nawet nie chodzi o to, że nie mamy siły, tylko po prostu mamy już wyjebane, tak jak ja miałem wtedy wyjebane. Następnego dnia pojechałem do prywatnej kliniki, zapłaciłem im pieniądze, zrobili mi prześwietlenie. Też czekałem chyba ze 3 godziny w ogóle. Prywatna klinika, nie było nikogo. Była sobota, szpital płatny, wiesz. Parę dobrych stówek tam zostawiłem. No oczywiście żebra były połamane. 2. I to jest, ja patrząc teraz w przeszłość w ogóle, patrzę na to wszystko i myślę sobie, zresztą tam były też inne rzeczy, tam się strasznie dużo złych rzeczy wydarzyło. Rok 2022 był najgorszym rokiem mojego życia jak dotąd i mam nadzieję, że zostanie już najgorszym rokiem mojego życia, bo stary, ja nie wiem, co tam się działo, naprawdę. Jednym z fajnych momentów był oczywiście wyjazd z wami do Aten, kiedy pojechaliśmy w lipcu do Aten z twoją małżonką, z twoją szwagierką i ze znajomymi i to było super, że ja mogłem z wami być, że mogliśmy razem spędzić czas i od tego momentu tak naprawdę jakby zaczęło się moje gojenie? Kumasz? No, zaczęło się robić lepiej. Ja ostatecznie powiedziałem sobie wtedy, że ja już po prostu muszę się wziąć za siebie, bo ja jestem, mam tak opuszczoną gardę i mam tak w ogóle, mam taki bałagan w swoim życiu, że albo coś zmienię, albo umrę, nie? Albo nie wiem, zapuszczę się jeszcze bardziej. To nie można tak żyć. I po prostu nie można pozwolić sobie na to. Ale ja wiem, że łatwo jest powiedzieć. Może ja mam silniejszy charakter. Ja wiem, że niektórzy sobie radzą lepiej, inni gorzej. Ja miałem duże wsparcie moich rodziców, mojego brata, was, chociaż większość tego było przez telefon. Na przykład dzięki temu, że moi rodzice mieszkają tak blisko mnie, moja mama często była, mój tata był, kiedy przyjeżdżał do Polski, kiedy ja ich potrzebowałem. Jestem bardzo wdzięczny im za to, tak samo jak przyjaciołom, którzy mnie wspierali. Chociaż też w tym czasie okazało się, że z przyjaciółmi i z kumplami bywa różnie, nie? Pamiętam, że usłyszałem kiedyś od kumpla tekst, że jak już miałem taki lepszy humor, to powiedział, no i to jest wesoły Grzegorz, który opowiada dowcipy i poprawia mi humor, a nie ten smutny, przybity Grzegorz ze złamanym sercem i depresją, który chodzi i marudzi, nie? Ja sobie wtedy pomyślałem, aha, czy co ja jestem, kurwa, klaunem? Mam was zabawiać, czy o chuj wam chodzi w tym momencie, wiesz? Słyszysz takie rzeczy i też zaczynasz weryfikować niektóre sprawy. Czy inni kumple, którzy po prostu się ode mnie odwrócili, bo uznali, że nie jestem fajny, bo już nie chcę wychodzić z nimi na piwo w środku pandemii, albo nie wiem, nie przyjechałem do nich do innego miasta, bo oni zrobili imprezę, a ja ich olałem. Wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No, różnie to bywa. Natomiast śmieszne jest to, ja się tak zastanawiam, wiesz, ja nie wiem, czy ja wierzę w Boga, czy w Niego nie wierzę. Ciężko mi jest się zdecydować, ale ciekawe jest to, że w największym, najbardziej krytycznym momencie mojego życia, że to się wszystko potoczyło tak, że ja jednak zdecydowałem się na to mieszkanie, kupiłem to mieszkanie we Wrzeszczu bardzo blisko moich rodziców i ci rodzice byli blisko mnie, że oni mnie wspierali. Bo ja nie wiem, jakby to się skończyło wszystko, gdybym ja mieszkał nadal w Gdyni, wiesz, kawałek dalej, prawda? Bez takiej jakby natychmiastowej, doraźnej pomocy mojej rodziny, która po prostu psychicznie swoim towarzystwem co najmniej tyle mogła dla mnie zrobić, a zrobiła i więcej. Jest taki gif z Johnem Woo, nie wiem, czy kojarzysz, nie z Johnem Woo, z aktorem, który u Johna Woo grał w filmach, on się nazywa, kurczę, to jest taki chiński aktor kina akcji. Na pewno go kojarzycie wszyscy. On
bo
grał,
twarzy tak, ale...
On grał w którejś tam części Piratów Karaibów. Chow Yun Fat. O, jest taki gif z Chow Yun Fatem, jak on się tak wychyla, już ma wychodzić, ale wraca przez próg i tak je coś, przeżuwa coś w buzi, tak pokazuje okejkę i wychodzi. I tak mi się to kojarzy z takim Bogiem, który, wiesz, Panie Boże, w sumie fajnie, że mimo wszystko w całym tym zgiełku jakoś tak wyszło, że byłem blisko i byłem tu, nie? I wtedy, wiesz, jest ten gif z tą okejką. Na zasadzie coś tam przeżuwa, w ogóle prawie cię nie słucha, ale pokazał okejkę i poszedł dalej. I widzisz, jakoś tak to się wszystko poskładało. I teraz w październiku 22 ja... już podejmuję decyzję, że chcę zacząć trenować z tą moją właśnie koleżanką, o której mówiłem dzisiaj na początku. Wyjeżdżam za granicę do Jacka Ambrosiewicza, mojego przyjaciela, którego znacie z grubych rozmów i nie tylko. Potem do Marka Śledzia, również serdecznego przyjaciela, który zresztą przyjeżdża niedługo do mnie znowu. Bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać. I w połowie tego wyjazdu, wiesz, oczywiście jestem najpierw w Lizbonie, jest październik, ale tam jest 30 stopni, więc łapię totalną dawkę energii od słońca. Jestem szczęśliwy, jem pyszne jedzonko, kocham w ogóle to miasto. To był wtedy mój pierwszy raz i od razu się zakochałem. I gdzieś tam w połowie drogi między Lizboną a Genewą kończą mi się te antydepresanty, nie mam więcej tabletek. I myślę sobie, no tak, ale wracam do domu za półtora tygodnia, zobaczymy, czy zwariuję, czy nie zwariuję, bo za pierwszym razem, jak odstawiłem w czerwcu te tabletki, to bardzo szybko zwariowałem, nie? Jakby w czwartek czy w piątek mi się skończyły te tabletki i dzień później, dwa dni później ja już chodziłem po prostu po ścianach i wróciłem do brania tabletek, ale mówię, teraz jest inaczej, ja się dobrze czuję, czuję się lepiej psychicznie, czuję się lepiej fizycznie. Odstawiam te tam, znaczy skończyły się, zobaczymy co się stanie, nic się nie stało, wszystko jest w porządku, ja już nigdy do antydepresantów nie wróciłem. Nie chodziłem na terapię, co nie znaczy, że wy nie powinniście, bo każdy ma inne problemy, każdy ma inny charakter, każdy ma, każdy ma inną sytuację życiową. Każdy z nas ma troszkę inaczej. Ja byłem na tyle może silny, a może miałem na tyle duże wsparcie, że w sumie w stosunkowo szybkim czasie poskładałem swoje życie do kupy. I jakoś tak właśnie pod koniec tego 22 roku ja już stałem na nogach i w styczniu 23 w ogóle mówię, dobra, lecimy dalej z remontem, bo już minęło półtora roku, trzeba teraz zrobić remont łazienki, kuchni, znowu tam remont, wiadomo, nie będziemy o tym dzisiaj dyskutować, skończony remont i nagle wyłączają mi w ogóle gaz w budynku, nie mam ciepłej wody, bla, 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 to są śmieszne rzeczy. Teraz jak o tym patrzę, to wiesz, mógłbym mieć co roku takie problemy z remontem, wiesz, względem tego, co miałem rok wcześniej jakby, nie? Wszystko jest okej, wszystko się dobrze dzieje i gdzieś tam latem 23 wszystko już jest zrobione, mam znowu ciepłą wodę, zaraz wjeżdżają meble do kuchni, wszystko jest ułożone, ja sobie radzę. Jest dobrze i tak dobrze jest może 2 albo 3 miesiące, po czym zaczynają się problemy z moim przyjacielem Talesem, który ma swoją pierwszą próbę samobójczą. To jest gdzieś w październiku 23. I zaczyna się walka o Michała, próba pomocy i próba dotarcia. Przy drugiej próbie samobójczej ja w środku nocy wyskakuję z piżamy, wchodzę w dresy, biorę Ubera, jadę do niego, czekam z nim na policję i na sanitariuszy. Policja i sanitariusze zachowują się okropnie. To mnie uświadamia i mają bardzo wywalone. To mi uświadamia, jak słaba jest, wiesz, opieka w naszym kraju. Zresztą nie od dzisiaj o tym wiemy, nie? Ale wiesz, policjantów, którzy zerkają na zegarek, bo za 40 minut kończą służbę i sanitariuszy, którzy walą tekstem, że ilu dzisiaj tych samobójców, co chwilę mamy wezwania do samobójców, wiesz, coś na tej zasadzie. parafrazując, po czym stwierdzają, że w sumie to skoro ja przyjechałem, to mogę z nim zostać na noc, więc oni jadą do domu, wiesz, ja zostaję wtedy z nim na noc. Fatalne to było, nie? Fatalne. No i w dniu swoich 40 urodzin, dzień przed Sylwestrem, udaje mu się w końcu przy trzeciej próbie samobójczej, no i reszta jest już historią. Więc wiesz, ja mam takie, ja pierdolę, nie? Dajcie mi żyć wreszcie, dajcie mi złapać oddech, bo ja już nie mam siły, nie? Jakby ile, zaraz jakby tutaj z nami siedział ksiądz, to by powiedział, żebyśmy przeczytali Księgę Hioba, nie? Ja bym mu wtedy powiedział, żeby wypierdalał, rozumiesz? Bo wiesz, ja mówię, ile można, wiesz, jakby, to jest straszne, ja teraz oczywiście, wiesz, rozczulam się, to nie jest tak, że ja się rozczulam nad sobą, bo wiadomo, że to nie była moja tragedia, to była tragedia Thalesa, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? To wszystko, co się tam dzieje, wiesz, to już nie tylko Thalesa, jego najbliższych, przecież też. I w ogóle zakończenie tej historii jest kuriozalne dla mnie, bo za próby wsparcia Michała, za próby pomocy mu, jestem nagrodzony podejrzeniem o pomoc w samobójstwie. No bo jest coś takiego jak podejrzenie osób trzecich, czyli sprawdzają, wiesz, czy nie namawiałeś go do tego, albo czy wręcz go do tego nie zmusiłeś, nie? I jestem jeszcze, wiesz, na sam koniec tego wszystkiego jestem jeszcze wezwany na przesłuchanie na policję w charakterze osób trzecich, co jest trochę przykre, nie? No ale rozumiem, tak działa prawo, nie wiem, whatever. I przychodzę tam i dowiaduję się na miejscu. W ogóle jakby na przesłuchanie zabiera mnie bardzo młoda, 20-paroletnia policjantka w różowym dresie z tipsami, która mówi mi, że koleżanka, która miała pana przesłuchiwać, musiała szybko gdzieś tam pilnie wyjść, więc ja pana przesłucham. Nie znam sprawy, także niech pan sobie usiądzie i tutaj pan, niech pan tutaj przewertuje protokół, a ja w tym czasie zapoznam się ze sprawą, nie? Co było też dla mnie takie, wiesz, na zasadzie zderzenie z rzeczywistością, nie? Ja wiem, że policjanci są tak samo zajęci jak lekarze i cała reszta, ale wiesz, ty tam idziesz z ręką na sercu i myślisz sobie, Boże, oni będą mnie podejrzewać, że co ja zrobiłem, co ja mogłem zrobić, w ogóle wiesz, jak będzie wyglądało to przesłuchanie, a nagle policjantka w różowym dresie i z tipsami mówi do ciebie, że koleżanka musiała wyjść, więc ona mnie przesłucha, ale ona nie zna sprawy, więc proszę na chwilę usiąść. Niesamowicie dziwne, specyficzne doświadczenie, które kończy się tym, że na koniec, kiedy ona już mnie z tego aresztu wyprowadza do wyjścia, to mówi do mnie, panie Grzegorzu, no przykro mi, że się poznaliśmy i spotkaliśmy w takich przykrych warunkach, ale być może udałoby nam się spotkać w innych warunkach, niedługo, czy coś w tym stylu, nie? Wiesz, laska próbuje ze mną flirtować. Ja właśnie straciłem przyjaciela, ona mnie przesłuchała w sprawie tego, czy ja go nie pomogłem mu się zabić.
No tak, to ona, wiesz, no pomóc ci chciała, zapomnieć.
Tak, i wiesz, ja jestem już tak skołowany i tak zmęczony, że mówię do niej, patrzę na nią takim, wiesz, otępiałym wzrokiem i mówię do niej, no, ja też mam nadzieję, że już nigdy więcej się nie spotkamy. Do widzenia. Wiesz... Stary, ja nie wiem, co to były za lata, nie? Ale cieszę się, że to się już skończyło i jakby wiesz, dlatego chciałem zacząć dzisiaj od tej siłowni, bo teraz minął kolejny rok. Ten rok 24 był u mnie dosyć intensywny, jeżeli chodzi o wiele rzeczy, podcast, pracę, dbanie o siebie, ale to był dobry rok, ja się z niego cieszę, jestem znowu sobą, wiesz, mam was. Mam rodziców, mam bliskich i jakby jest dobrze, nie? Ale kosztowało mnie to bardzo dużo zdrowia. Bardzo dużo zdrowia. Ja zresztą też dlatego przybrałem na wadze bardzo mocno po tym, jak odstawiłem antydepresanty. Ja nawet nie zauważyłem, kiedy. Ja raz spojrzałem w lustro i mówię, Boże, co to jest za bezkształtna masa. Wiesz, i oczywiście nie będę zwalał winy na antydepresanty same w sobie, ale wiesz, to wszystko jakoś tak się potoczyło. No dzisiaj walczę, nie? Ciśniemy z rozgrywką, w pracy jest okej, staram się robić jakieś dodatkowe tam tematy, próbuję, wiesz, się rozwijać na wielu płaszczyznach i do tego jest ta siłownia, która naprawdę, naprawdę dużo mi daje. I wiecie, jakby nie wiem, czy ta historia cokolwiek komukolwiek dała, to nie chodzi o to, żebyście wy się nade mną rozczulali teraz, czy coś, tylko właśnie chodzi mi o to, że jednak no możecie dać radę, każdy sobie może poradzić, nie ma sytuacji bez wyjścia, chyba, mam nadzieję, że nigdy nie znajdę się w sytuacji bez wyjścia i nikomu tego nie życzę, innemu, żeby się w takiej sytuacji znalazł i tylko pamiętajcie o tym, że jednak trzeba się po pomoc zgłosić, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, potrzebuję pomocy, potrzebuję zmian, czy to do bliskich, czy do lekarza właśnie, do terapeuty, zapytać, skonsultować, nie z kolegą, nie ze mną, z kimś, kto się na tym zna, bo każdy z was ma zupełnie inną sytuację, zupełnie inną głowę, zupełnie inne życie i jakby to specjalista musi wam doradzić. Chociaż w moim wypadku tym specjalistą był tylko lekarz, który przypisał mi te leki i ja potem, tak jak już powiedziałem, na terapię żadną nie chodziłem. Ale po prostu, wiecie, to jest tak, nie jesteście sami, ale ostatecznie jesteście bardzo, ale to bardzo sami. Tylko od was zależy, co z tym zrobicie. Bo na koniec dnia, niezależnie czy będą wasi przyjaciele, czy będzie terapeuta, czy będą rodzice, czy będzie współmałżonek albo współmałżonka, to wy w waszej głowie zostajecie sami. I tylko od was zależy, czy będziecie w stanie się zmotywować, żeby podźwignąć się, albo chociaż spróbować się podźwignąć. Bo widzisz, Deusz, ja dalej zakładam koszulki, które stały się dla mnie już za małe, bo przytyłem i wyglądam w nich jak pan parówka. Wyciągam koszulkę, patrzę, mówię, o nie, mówię, kurde, co to jest za grubas w lustrze w ogóle? A, to jest autor Grubych Rozmów, czyli ja, no. Grzesio. Ha! Ale właśnie nie mam już wyrzutów sumienia, nie myślę sobie, ja pierdolę, co za gruba paruwa, tylko myślę sobie, no okej, ale starasz się. Próbujesz coś zmieniać? Próbujesz. Nie poddajesz się? Nie oszukujesz sam siebie? Nie. No to spoko, panie paruwa. Miłego dnia. Cisza. Dużo, dużo informacji naraz. Przepraszam, jeżeli dla kogoś mogło być to zbyt dużo informacji, nie wiem. Ja uważam, że trzeba było o tym w końcu powiedzieć.
Idealna pora roku, tak jak powiedziałem, Blue Monday, ale w Polsce idealnie się wpisujemy w Blue Monday, więc...
Tak jest.
Prawdopodobnie jak ktoś tego słucha, to i tak już jest ciemno i prawdopodobnie pada deszcz, bo jakby się klimat nie zmieniał, to może by było pięknie i śnieżnie, ale prawdopodobnie nie jest.
Tak, ale może jak ktoś tego słucha, to sobie myśli, kurczę, uff, a ja myślałem, że ja mam problemy, nie? Albo uff, dobrze, że mnie coś takiego nie spotkało, albo kurczę, dobrze, że nie jestem sam, nie jestem sama, być może faktycznie jest dla mnie szansa, żeby coś zmienić.
Tak, ale to prawda, nic tak nie motywuje, jak to, że nie tylko ty dostajesz po dupie.
Tak, no mieszkamy w Polsce, sam zauważyłeś, taka jest mentalność.
To znaczy, to nawet nie chodzi o mentalność, tylko to jest, wiesz, takie na zasadzie, że to nie mści się na ciebie świat, nie? Pomijając kwestię boskiej wiary, to nawet takiego samego głupiego, powiedzmy, pecha, którego w sumie nie ma, nie? No jakby pech nie istnieje, ale... Tak. Utożsamiany przez nas, no to sama kwestia, powiedzmy, pecha, że nie tylko ja mam pecha, nie?
Tak, żebyś wiedział, wiesz, nawet w przypadku tej dziewczyny, o której mówiłem dzisiaj, która jakby no, zniszczyła mi głowę, tak? Chociaż nie tylko ona, to nie jest tylko jej wina. Tam jest też moja wina, jest wina tych wszystkich rzeczy, które tam się działy dookoła, ale właśnie wtedy rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy zaczynali mi opowiadać swoje historie, bo ja stary, ja siedziałem wieczorami w domu, dzwoniłem do Tomka Pieniaka, do ciebie, do Maciasa, do Kaza, gadałem z kuzynem, z bratem, z ojcem, wiesz, dyskutowałem z różnymi ludźmi i parę osób powiedziało mi o swoich historiach toksycznych relacji, w których byli, są, albo dopiero co z nich wyszli, o sytuacjach, które oni mieli i ja wtedy sobie właśnie pomyślałem, że nie jestem wyjątkowy. I to jest najlepsza wiadomość, jaką mogłem dzisiaj usłyszeć. Kumasz, że właśnie...
No tak, no dlatego tak. No to, właśnie
to jest dokładnie to, co ty powiedziałeś. Ty nie jesteś Hiobem, tylko życie tak wygląda. Życie jest chaosem i takie rzeczy dzieją się dookoła cały czas. Jest masa problemów, masa tragedii, przypadkowych i nieprzypadkowych zdarzeń i jest bardzo duża masa wampirów energetycznych, których za wszelką cenę należy się w życiu wystrzegać. Po prostu. Także, moi drodzy, miałem sprawdzić, podać wam na koniec numery telefonów do infolinii, do tam, nie wiem, telefonu zaufania i innych tego typu miejsc, ale zapomniałem to przygotować zupełnie, szczerze mówiąc.
No, ale więc... niestety część z tych telefonów średnio działa, powiem szczerze. No, oby działały
chociaż,
lepiej.
Chociaż ze dwa wam podam, jak Deusz teraz mówi. Wiem, strasznie to mało profesjonalne z mojej strony, przepraszam
tak, to znaczy,
was bardzo.
To znaczy, wielu dziennikarzy to testowało i w wielu programach i w telewizjach to testowane i to różnie działa, ale Ale i tak dobrze, że są takie rzeczy, no jakby to nawet nie ma.
Oczywiście,
Trudno
warto
narzekać coś,
próbować.
tak, trudno narzekać na coś, co samego swojego założenia spełnia jakąś tam swoją rolę, nie? Więc.
Plus są lekarze pierwszego kontaktu i ja polecam zawsze od nich zaczynać, bo oni wiedzą, dokąd was wysłać dalej. Oni wiedzą, jak was popchnąć, gdzie was popchnąć i po prostu im zaufajcie. Pierwszy numer telefonu, który wam dzisiaj podamy, to jest Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym i to jest 800-70-2222. Powtarzam, 800-70-2222. A drugi numer, który wam dzisiaj podamy, to jest telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. 116-123. Powtarzam, 116-123, moi drodzy. Także Amcio, ja teraz czekam za rok na taką historię od ciebie, jak mówisz, kurde, zmieniłem to, zmieniłem tam, to jest super, jestem wyspany, wypoczęty i życie jest fajne.
A co to, wiesz, wyspanie to jest tylko sen, tak naprawdę, wiesz jak to jest.
No dobra, 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 widzisz, ty mnie nie przekabacisz. Zobacz, ja mam taki już bagaż doświadczeń, że trochę już niestety wiem, ale wydaje mi się, że z wiekiem to też przychodzi, że ludzie doświadczają różnych rzeczy i niestety muszą ich doświadczać, a z drugiej strony dzięki temu to doświadczenie pomaga im, ale również oni mogą pomagać innym w kolejnych latach życia. Coś na koniec jeszcze byś chciał może dodać? Jakąś anegdotkę albo kończący wątek?
Nie wiem, czy...
czy po tym wszystkim w ogóle jest sens jeszcze gadać, tak?
Tak, tak, bo w trakcie naszego nagrania, nie wiem, czy widziałeś, ale newsy, które się pojawiły, a propos, nie wiem, czy one nawiązują, bo znów może, że zrobię... Tamta wkręta jednak nie była zła, ale nowa wkręta, czyli że David Lynch nie żyje.
A to ja wiem, to wiedziałem już przed nagraniem, że David Lynch zmarł. Niestety tak się dzieje ze starszymi osobami, ale dzisiaj 77. urodziny obchodzi John Carpenter, który jeszcze żyje. To jest na przykład dobra wiadomość na dzisiaj.
A masz jakiś ulubiony film Lyncha w ogóle?
Nie wypada chyba, ale ja nie lubię filmów Lyncha.
A, okej.
Okay. Ale jakbym miał powiedzieć tak, żeby było miło i fajnie, no to Duna.
Ja natomiast...
Ale bardzo, przepraszam, ale bardzo sympatyczny gość. Obserwowałem go przez lata pandemii na social mediach, jak on co piątek wrzucał post ze zdjęciem, jak siedzi w okularach na przykład, albo z kawką i mówił good news everyone, it's fucking Friday. Albo mówił, jaka jest tam temperatura i tak dalej, i tak dalej. I co piątek było, David Lynch ogłaszał, że jest piątek i to była jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie widziałem na social media podczas pandemii. I za to go zapamiętam w sumie.
Tak, ja nie wiem, czy w ogóle jest gdziekolwiek do obejrzenia, czy na jakichkolwiek VOD jest do zobaczenia, ale jest taki film świetny Davida Lyncha, który się nazywa Człowiek Słoń. Nie wiem, czy widziałeś, stary.
Widziałem ten film.
Czarno-biały. Widziałem go. Niesamowite. To jest chyba jeden w ogóle z moich ulubionych, jeśli chodzi o
Prosta historia też jest spoko. Nie wiem, czy kojarzysz prostą
tak,
historię.
Tak. No, więc... no.
Natomiast Zagubiona Autostrada, Mulholland Drive to były dla mnie zawsze tak wykręcone
no, to
filmy.
Ale to też takie, powiedzmy, evergreeny, albo to te rzeczy, które się pojawiają na pierwszym miejscu na listach na Wikipedii, nie? W kategorii i najlepszych filmów Lyncha, i tam najlepszych filmów swojej dekady, i najlepszych filmów
ale dla mnie
swojego
to zawsze
roku.
Ale dla mnie to zawsze był przerost formy nad treścią. No przykro mi bardzo, ale zawsze miałem takie wrażenia, oczywiście prawdopodobnie po prostu nie znam się na niczym, ale tak już zawsze miałem, że dla mnie te filmy były po prostu przerostem formy nad treścią, a z kolei Twin Peaks nigdy nie widziałem. Ty widziałeś?
Tak, a to mnie zaskoczyłeś. Ja myślałem, że...
Nie, widziałem jakieś odcinki losowe, które leciały w telewizji kiedyś, jak byłem gówniarzem, ale to jest wszystko, co ja wiem o Twin Peaks. Że gra tam Kyle MacLachlan, czyli nikt inny jak Lisan Al-Gaib z Duny właśnie Lyncha.
No, a to ty kurczę, to masz do nadrobienia ładne te.
zakładając, że dzisiaj to w ogóle jeszcze jest, że to się dobrze ogląda dzisiaj, nie? Wiesz, to tak samo jak X-Files. Ja X-Files też nigdy nie oglądałem, a poza jakimiś wybranymi odcinkami w telewizji i wiesz, wiem, że ludzie wracają do tego po latach i dalej dobrze się przy tym bawią, ale dla mnie X-Files dzisiaj jest po prostu, wiesz, a to, zbyt archaiczne.
Ale to czy ja nie od ciebie dostałem, czy my z Gabą od ciebie nie dostaliśmy przypadkiem sekretów Twin Peaks na wesele nasze?
Nie.
Czy to od Kuldana?
Nie, na pewno nie ode mnie.
Kurde, bo miałem właśnie... A może to w ogóle jaka pętla w ogóle, wróciliśmy do
właśnie,
Kuldana.
Właśnie mój mózg właśnie powiedział, Boże, jaki to był piękny dzień, jaki to był piękny weekend. Wszyscy razem, na waszym weselu, przepiękna pogoda, fantastyczne towarzystwo, masa dobrej energii i uśmiechów. No zrobiłeś taką niesamowitą puentę, że aż się wzruszyłem teraz,
muszę,
naprawdę.
Muszę kurde sprawdzić, czy tam jest, no na pewno jakaś dedykacja jest. Właśnie się zastanawiałem właśnie od kogo są, w sensie tak teraz, wiesz, mi przyszło na myśl taki ten ciąg myślowy miałem, że zawsze myślałem, że ten, że to, że ty w ogóle jesteś jakimś fanem Twin Peaks i jakoś tak miałem w głowie, że właśnie nawet od ciebie książkę o Twin Peaks dostałem.
Nie.
Ale to nie, okej, dobra. To muszę zweryfikować te wspomnienia w takim razie. Zweryfikuję na półce z książkami.
No, słuchajcie, ja trochę jestem zakatarzony dzisiaj, nie wiem, czy słuchać na nagraniu, czy nie słuchać, to niestety na nie, siłowni. Na siłowni, wyobraź sobie, wczoraj właśnie byłem dyskutować z ludźmi w recepcji, bo są dwie sale i na jednej jest ciepło, na drugiej jest zazwyczaj zimno, albo przynajmniej zimniej. Zrobiliśmy z trenerem trening i potem ja idę na pół godziny na bieżnię, na tą siłownię, na tą salę mniejszą, gdzie jest bieżnia i wiesz, ja jestem rozgrzany i spocony. I teraz przez 30-40 minut maszeruję, a tam jest zimno jak w psiarni. I w środę, jak już byliśmy teraz drugi dzień w tygodniu na treningu, to mój trener jest bardziej przeziębiony ode mnie, tak dosyć mocno. Ja lekki ból gardła i trochę katar, więc jeżeli to słuchać, to przepraszam, jeżeli nie słuchać, to bardzo dobrze. I jutro mamy znowu wieczorem trening, zobaczymy, czy on przyjdzie w ogóle, bo nie w środę, naprawdę nie był zbyt zdrowy. No i idę do recepcji i mówię, słuchajcie, troszeczkę zimno tam jest, wy nie ogrzewacie czy coś? I oni mówią, że no... Bo oni włączają ogrzewanie rano i wtedy grzeją. No i po południu się już robi tak ciepło, że przychodzą ludzie do nich, że jest za ciepło, oni wtedy wyłączają. A ja mówię, okej, to nie można jakoś, wiesz, tak, nie wiem, na pół ustawić czy coś, wiesz, żeby ci ludzie, którzy przychodzą przez drugie pół dnia, jednak zaraz nie byli przeziębieni. Ale to są takie zabawne anegdotki, jak na przykład raz wszedłem na bieżnię, która po paru minutach szybkiego chodu zatrzymała się w miejscu, po prostu w ułamku sekundy i całe szczęście to było po naprawdę ciężkim treningu, ja byłem tak zmęczony, że chwyciłem się tych, wiesz, takich no, uchwytów, które masz przy bieżni, jak chcesz się złapać i tak szedłem już tak naprawdę od niechcenia, trzymając się tych uchwytów i w tym momencie zatrzymała się bieżnia, gdybym ja się tych uchwytów nie trzymał, to bym pewnie poleciał i ten głupi ryj se rozbił. I poszedłem do nich, mówię, słuchajcie, ostatnia bieżnia nie działa, jak trzeba, właśnie się zatrzymała i prawie bym sobie łeb rozwalił, a oni mi mówią, a no tak, bo ona jest taka stara, ale jej prawie nikt nie używa. Ja jej właśnie używam. W tym momencie prawie się wywróciłem, moi drodzy, moglibyście ją naprawić, albo chociaż zawiesić kartkę, że jest wadliwa, wiesz, po prostu śmieszno. Taka anegdotka w sumie. To co?
To co, już chyba nie mam więcej anegdotek. Nie. Albo może mamy, ale już nie będą pasowały do klimatu odcinka.
Nie, dokładnie. Myślę, że na tym zakończymy dzisiejsze grube rozmowy. Dziękuję, Amadeusz, że je ze mną nagrałeś.
Ja też dziękuję.
I dziękuję ci za twój wkład i za informacje, które zawsze przynosisz. Dziękuję ci za to, że jesteś moim przyjacielem i za to, że możemy razem nagrywać. I pamiętajcie, kochani, lepsze jutro było wczoraj, albo też jutro będzie gorzej. Wybierzcie sobie, które wolicie. Takie dwa powiedzonka. Myślę, że Deusz też się bardzo lubi.
I że gdzieś na świecie na pewno jest gorzej niż teraz tu.
Ale to jest akurat optymistyczne, stary. No ej, ej.
No tak. Że optymistyczne dla nas, którzy jesteśmy tutaj.
No tak. No i słuchajcie, dobra, bo teraz to już głupawa zaraz nam wjedzie. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się czujecie, a jak nie, to zadbajcie o siebie. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i pamiętajcie, tak zupełnie szczerze, to pamiętajcie, że nie jesteście sami i pamiętajcie, że dacie radę, tylko po prostu musicie w ogóle zacząć dawać radę, chociaż spróbować dawać radę, a potem to już będzie z górki. Chyba, że bieżnia wam się zatrzyma nagle i rozbijecie sobie ten głupi ryj. To już nie od nas zależy. To wtedy księdza pytajcie, on wam powie o księdze Hioba. Prawda, Deusz? Mm-hmm. I tym oto akcentem, bo już nie będziemy mówić, czy on jest optymistyczny, czy nie, bo ciężko stwierdzić, jak już słyszeliście sami, żegnamy się z wami bardzo serdecznie. To był 45. odcinek Grubych Rozmów. Ja nazywam się Grzegorz, a ze mną był mój przyjaciel Amadeusz.
To ja.
Papa.
Na razie, hej.
I na koniec chciałem tylko jeszcze powiedzieć, Piotr, Michał, gdziekolwiek teraz jesteście, wznieście toast i wypijcie za nas, za tych, którzy tu jeszcze zostali. Mm-hmm.